Ukrainy. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I cały czas patrzymy na sytuację w dolnym biegu Dniepru po wysadzeniu przez Rosjan tam w Nowej Kachowce. Jak jest aktualna sytuacja? Jaka jest skala zniszczeń?
Ogromna. To jest cel zasadniczy tej operacji. Zmierzał do tego, aby w istotnym stopniu po pierwsze poszerzyć tą przeszkodę wodną, a więc zmniejszyć ryzyko uderzenia ukraińskiego, a po drugie zniszczyć część instalacji ukraińskich, nie bacząc na to, że równocześnie zostaną także zniszczone instalacje rosyjskie, no bo to jest stara tradycja rosyjska tego typu działania. Nie informuje się nawet swoich żołnierzy o tym, że się tego typu działań podejmuje. To zresztą dokładnie przypomina podobną operację, którą jeszcze za czasów sowieckich Rosjanie przeprowadzili w 1941, kiedy wysadzili tamę położoną wyżej, zbudowano w 1932 taką wielką inwestycję. Wspólne dzieło zresztą Amerykanów wówczas w 1941, kiedy wysadzono tą tamę i do dzisiaj nie wiadomo, ilu ludzi zginęło, ilu żołnierzy, ilu cywili. Szacunki są naprawdę trudne do określenia, od 20 do 120 tysięcy, więc to naprawdę niewiele wiemy o skali ówczesnych strat, jeśli chodzi o ludność cywilną. Natomiast ciekawym epizodem jest to, że formacja NKWD, która doprowadziła do tego uderzenia, została skwytana przez kontrwywiad sowiecki i postawiona pod sądem, a właśnie została rozstrzelana. Dopiero wówczas, kiedy się okazało, że była to operacja zaplanowana NKWD, to tych ludzi uratowano. Ale podobnie jest w tej sytuacji, bo to rzeczywiście te informacje, które docierają, które dotyczą tego, kto prawdopodobnie stał, która formacja przeprowadziła zamach, czy też wielką operację terrorystyczną. Według wywiadu ukraińskiego to jest batalion 205 Brygady 49 Armii, a więc armii, która stacjonuje w południowym okręgu wojskowym, czyli tym, którego siedzibą, centralą jest Rostów nad Donem, w okręgu rostowskim także. Więc to jest rzeczywiście operacja, jeśli chodzi o tą formę ekoterroryzmu w takiej skali, nie mająca precedensu. Trudno nawet znaleźć podobne wydarzenie w takiej skali globalnej. Natomiast w zestawieniu z tymi przecież działaniami, które Rosja podejmowała, chociażby tą operacją pod koniec ubiegłego roku, kiedy prowadzono intensywne działania, aby zniszczyć infrastrukturę krytyczną miast i aby doprowadzić do wielkiej katastrofy humanitarnej, aby po prostu ludzie ginęli z mrozu, z przeziębi, aby szpitale przestały funkcjonować, aby po prostu doszło do gigantycznej katastrofy państwa. To przecież pamiętamy, że dzięki ogromnemu wsparciu Zachodu, dzięki determinacji i sprawności logistycznej państwa ukraińskiego, ten projekt wielkiego ludobójstwa, też nie mający precedensu, nie udało się zrealizować, więc w tej mechanice myślenia, takiego bolszewickiego myślenia, takiego barbarzyńskiego myślenia, które zresztą, pamiętajmy przecież, że ten rodzaj myślenia był głęboko zakorzeniony w sposobie budowania swojej obecności w takich państwach jak Polska. To sączono poprzez język, poprzez różnego rodzaju instrumenty, tego typu barbarię. I to, jeśli ktoś myśli, że łatwo jest wyzwolić się z wpływów tego typu barbarii, nawet w sposobie myślenia części elit w Polsce, no to jest w głębokim błędzie, co zresztą możemy czasami obserwować w zachowaniach niektórych polityków, czy też niektórych twórców kultury, którzy no, triumfy święcili na festiwalach w Moskwie, którzy byli fetowani przez sowiecką barbarię i gdzieś tam głęboko w ich sercach został ten homo sowieticus.
Panie profesorze, a jaki to ma wpływ na sytuację czysto militarną? To zahamuje działanie frontu, ewentualne działanie wojsk ukraińskich w ramach kontrofensywy na tym odcinku Dniepru?
Nie, ale to rzeczywiście po stronie rosyjskiej praktycznie od kilku dni jest ogromna ilość różnego rodzaju informacji, szczególnie Szojgu tutaj jest na pierwszej linii, który mówi, że w zasadzie zniszczyli właśnie kontrofensywę, znaczy, że ukraińska kontrofensywa nie tylko została zatrzymana, ale że zniszczono, pozabijano, między innymi także zlikwidowano pierwsze czołgi zachodnie, leopardy. No i nawet dzisiaj nad ranem Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, czyli ministerstwo, które nadzoruje Szojgu, pokazało filmik, który rzekomo miał potwierdzać te sensacyjne informacje. No i szybko blogerzy rosyjscy zajmujący się profesjonalnie analizą pola walki stwierdzili, że te, na tych filmikach, które rzekomo pokazują niszczenie leopardów, to są kombajny, które zostały zniszczone, czyli Rosjanie odnieśli wielki sukces, zniszczyli kilka kombajnów i przedstawili niszczenie sprzętu rolniczego jako niszczenie zachodniego sprzętu technicznego i jest po prostu wielka kpina, wielki śmiech po stronie rosyjskich blogerów. Nawet sobie pozwolił na żart ów kucharz Putina, Prigożyn, który stwierdził, że no właśnie dostrzega w tych czołgach maszyny rolnicze, no i tak jest trochę zdziwiony tą dumą w armii, że chwalą się z tego, że zniszczyli ukraińskie, czy też amerykańskie, bo to były amerykańskie kombajny. Więc można powiedzieć, że ta swoista narracja, która jest prowadzona, więc taka narracja wyprzedzająca Federacji Rosyjskiej, że oni już zniszczyli, rozbili i doprowadzili do klęski tą armię ukraińską, która rzekomo dokonała kontrofensywy, zanim jeszcze armia ukraińska dokonała kontrofensywy, więc naprawdę trzeba mieć, no, nie wiem, czy to nazwać należy podziwem, ale na pewno trzeba powiedzieć, że Rosjanie są konsekwentni w tym budowaniu absurdalnej narracji dotyczącej tej wojny. I to Szojgu tutaj, który nie odnosi sukcesu, który toczy bardzo rozpaczliwą wojnę w tej chwili z Prigożynem, który coraz bardziej agresywnie atakuje armię Szojgu, Gerasimowa, szczególnie po tych filmach, które obiegły sieć rosyjską, pokazującą, jak schwytany przez Wagnerowców wysoki dowódca III Korpusu Armijnego, którego no, Wagnerowcy tak solidnie złoili, i po tym, jak zastosowali wobec niego tego typu argumenty, on się przyznał, to zostało nagrane, że on wydał rozkaz swoim żołnierzom, aby strzelali w plecy Wagnerowcom. No i rzeczywiście to napięcie, historyczne napięcie, no, przekracza punkty krytyczne. Ten słynny bloger Girkin, rzeczywiście profesjonalny bloger, ten, który uczestniczył w operacji w 2014, przejmowaniu części ziem ukraińskich, a później dokonał zamachu terrorystycznego, zabijając, współuczestnicząc w zestrzeleniu cywilnej maszyny nad Ukrainą, za co został skazany prawomocnym wyrokiem. Otóż Girkin bardzo niepokoi się tym, jaki poziom agresja w tej chwili osiągnęła między regularną armią a formacjami prywatnych armii, no bo tu nie tylko Prigorzyn, także armia czeczeńska, kadyrowcy, którzy mieli dokonać zmiany, mieli zastąpić Wagnerowców, a zostali przesunięci do Mariinki. Z Mariinki wojska korpusu są właśnie przerzucane w tej chwili do Bachmutu i Ukraińcy wykorzystują tą dyslokację formacji, tłukąc je niemiłosiernie, znaczy niszcząc centra logistyczne, utrudniając po prostu dyslokację tych formacji, a z drugiej strony Legion Wolna Rosja i Rosyjski Korpus Ochotniczy, które przekroczyły granice już po raz kolejny, podejmując tego typu działania, bo pamiętajmy, oni już zaczęli, pierwszy atak miał miejsce jeszcze w marcu, na początku marca, 2 marca, a później te dwa uderzenia w kwietniu, 6 i 8. Mamy cały szereg eskalujących uderzeń formacji rosyjskich, proukraińskich, czy walczących po stronie Ukrainy, które już w tej chwili okupują znaczny obszar w bardzo kluczowym miejscu, bo w obwodzie białgorodzkim, a pamiętajmy, obwód białgorodzki po pierwsze graniczy oczywiście z Ukrainą, ale jest częścią centralnego okręgu federalnego, takiego okręgu, który Putin wymyślił jeszcze w roku 2000, na samym początku swojej władzy. On podzielił Rosję na nowe okręgi federalne, niszcząc konstytucję i stwarzając taki system centralnego zarządzania. Przed tych okręgów powołał swoich zaufanych ludzi, najczęściej generałów służb, generałów armii. No i oni po prostu mieli zniszczyć w tych lokalnych, w tych poszczególnych okręgach różnego rodzaju takie tendencje autonomiczne czy też demokratyczne. Spacyfikował tego typu działania, ale ten centralny okręg, który on wymyślił, którego stolicą jest Moskwa, ma odgrywać w jego planach imperialnych główną rolę. To jest serce całego jego imperialnego pomysłu. No i tu oddziały rosyjskie walczące po stronie Ukrainy zaatakowały fragment tego terytorium, które jest najbardziej czyste etnicznie, bo on to tak wymyślił, tak wyciął te poszczególne fragmenty tworzą centralny okręg federalny, żeby tam nie było żadnych naleciałości innych nacji, żeby to było najbardziej rdzennie rosyjskie, czy tak serce tego właśnie nowego systemu. W związku z tym 6 takich republik autonomicznych, które leżą w pobliżu Moskwy, między innymi Tatarstan, Baszkorstan, to one są tuż za linią tego okręgu federalnego. No i teraz wyobraźmy sobie, w tym jądrze, w tym sercu już toczą się walki na terytorium państwa rosyjskiego, a atakuje armia, której celem ma być obalenie Putina. W związku z tym my może nie przywiązujemy do tego większej wagi. Wydaje nam się, że to jest jakaś operacja nie mająca szerokiego odzewu na Kremlu, nic bardziej mylnego, to jest coś, co ich frustruje, wywołuje ogromną panikę, a fakt, że po raz pierwszy od wybuchu wojny fale ludności uciekają, no chociażby z Szebekina, dużego miasta, prawie 50-tysięcznego, bo po prostu lokalne służby nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Fakt, że generał Łapin sam osobiście, ten, który dostał medal od Putina po sukcesach rzekomych armii rosyjskiej latem, a później, jak pamiętamy, była ta operacja, ofensywa charkowska, po której Łapin stracił właśnie to wielkie zaufanie, jakim wcześniej obdarzał go Putin. No i ten Łapin, generał, sam pozbierał lokalne siły i dowodził tym uderzeniem czy próbą ratowania części opanowanych ziem przez te dwie formacje proukraińskie, ale składające się jedynie z żołnierzy rosyjskich, z tych, którzy walczyli od 2014 roku przeciwko Rosji, ale także tych, którzy napływali. I w którymś momencie Kreml nacisnął na Mińsk i Mińsk po raz pierwszy od rozpadu Związku Sowieckiego wprowadził obostrzenia i kontrolę na granicy, bo przez granicę białorusko-rosyjską. Część ludzi przedostawało się, aby później zasilać te formacje walczące przeciwko Putinowi na Ukrainie. Więc mamy naprawdę taką szokującą i postępującą degrengoladę w tych relacjach ukraińsko, w tych relacjach wewnątrz armii rosyjskiej i tych prywatnych armii. Dochodzi do tego jeszcze cały szereg różnego rodzaju potwierdzonych informacji przez Wagnerowców, że siły regularne zakładały miny na tyłach Wagnerowców, żeby oni ginęli, jak się będą wycofywali, więc ta temperatura wzajemnych oskarżeń, agresji jest porażająca, no, a z drugiej strony Wagner zaproponował, że jak wojsko nie jest w stanie bronić granic Rosji, to oni sami będą bronili. Kadyrow też zobowiązał się, że jeśli pozwolą mu, no to on z miłą chęcią będzie bronił granic Rosji, więc osiągnęliśmy już jakiś punkt absurdu w tej narracji, jak dodamy do tego jeszcze ten atak dronów na Rublowkę, czyli na dzielnicę, gdzie swego czasu umierał Lenin, później umierał Stalin. Słynne te historie, jak tam po śmierci owego bandyty ścigali się jego otoczenie, kto pierwszy pojedzie za trumną Stalina do Moskwy, bo kto stanie się jakby naturalnym następcą. No, Rublówka stała się później taką elitą tych oligarchów, także otoczenia Putina, tam jest też jego siedziba w Nowogarjewie, bardzo, bardzo istotna z punktu widzenia...
A tak symboliczny, panie profesorze, ale po pogrzeb Stalina
to jest istotne, to ten atak wywołał wybuch radości wśród Rosjan, bo to właśnie ci oligarchowie, ci bandyci w końcu dostali łupnia, prawda? W każdym razie ktoś ich postraszył, więc jest zaburzenie u części tej elity służącej w mediach Kremlowi, że jak to można cieszyć się z tego, że tam właśnie drony upadły na Rublowkę. Więc mamy do czynienia rzeczywiście z jakimś takim procesem głębokiej dewastacji i wizerunku Kremla, ale także wizerunku armii rosyjskiej.
O czym mówił profesor Piotr Grochmalski, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję. Dobrego dnia życzę.